Ostatnio spotykam na mojej drodze smutnych ludzi. Na przykład tacy, którzy mówią z takim smutkiem w głosie, wspominają dawne czasy. Czyli mówią coś w stylu, kiedy byliśmy młodzi, to było prawdziwe życie. I to jest dziwne, bo nie są to ludzie, którzy są u schyłku swojego życia, są w moim wieku. A mówią, kiedy byliśmy młodzi, to było życie. Bardzo dziwne, prawda? Patrzą wstecz z żalem, tak jakby nieodwracalnie coś utracili. I kiedy słyszę takie zdanie, to we mnie coś się sprzeciwia. Ewangelia Łukasza, Jezus powiedział, ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, ten się nie nadaje do Królestwa Bożego. Czasami spotykamy smutnych ludzi, którzy ciągle patrzą wstecz. Czasami spotykam ludzi, którzy patrzą w przeszłość i żyją starymi krzywdami. Ktoś im coś zrobił, coś powiedział. W jaki sposób zawinił, co jest prawdą. Ale staje się to treścią życia takiego człowieka. I mówią coś w tym stylu. Przez te wydarzenia moje życie dzisiaj wygląda tak, jak wygląda. Gdyby nie ta osoba i to, co zrobiła, dzisiaj byłoby zupełnie inaczej. I znowu patrzą wstecz z żalem na stare krzywdy, tak jakby raz na zawsze byli pozbawieni wszystkiego, co dobre i piękne w ich życiu w przyszłości. Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Patrzenie wstecz, kiedy jedyna rzecz, na jaką masz wpływ, to jest to, co będzie, nie pasuje do Bożego sposobu myślenia. Moglibyśmy nazwać to nawet grzechem. Masz wpływ na to, co przed tobą, na jutro masz wpływ. Na to, co było, nie masz już żadnego. A część ludzi ciągle się tam patrzy. I to budzi we mnie pewien sprzeciw, bo szkoda życia na patrzenie w tył. Kilka dni temu szedłem krakowskim przedmieściem. Był piękny, ciepły wieczór i mijałem wielu młodych ludzi, którzy byli pełni entuzjazmu, uśmiechali się, praktycznie biegli. Wyglądali na bardzo szczęśliwych, wolnych ludzi. I kiedy ich mijałem, ja szedłem sobie spokojnie rozmyślając, co rodziło się w moim sercu, kiedy ich mijałem. Jak myślicie? Zazdrość? Nie, nie rodziła się w moim sercu. Czy pojawiła się w moim sercu myśl, chciałbym wrócić do tamtych czasów, kiedy miałem 20 lat. Odpowiedź szybko przyszła, za żadne skarby. To był fajny czas, ale to, co było, nie ma dzisiaj żadnego znaczenia dla mnie. Dzisiaj liczy się to, co jest przed nami. Bo ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Liczy się to, co przed nami. A co jest przed nami? Dobre rzeczy czy trudne rzeczy? Nikt tego nie wie, prawda? Życie różnie się układa. Bóg nie obiecał wszystkim, że będzie z górki. Podczas wykładów zaglądamy w różne historie zapisane wiele lat temu. Ale nie po to, żeby żyć tym, co było kiedyś. To nie jest naszym celem, kiedy sięgamy do jakiegoś źródła, patrzymy ileś lat wstecz. To nie po to, żeby wiedzieć, co się wtedy wydarzyło. Ale żeby przygotować się na to, co jest przed nami. Żeby może umieć ocenić miejsce, w jakim dzisiaj jesteśmy w życiu. Dzisiaj, tak jak Robert zapowiedział, wracamy do obrazów tych zapisanych 2000 lat temu, które się wyłaniają z tekstów Nowego Testamentu oraz obrazów namalowanych stosunkowo niedawno, bo 350 lat temu. I robimy to nie dla wiedzy, jak kiedyś było 2000 lat temu czy 350 lat temu. To nie jest nasz cel. Robimy to, żeby poznać Boga i przez to wiedzieć, jak żyć. Bo jedyne, na co mamy wpływ, to jest nasza przyszłość. Więc dzisiaj, tak jak zapowiedziałem to tydzień temu, wracamy do obrazów autorstwa Rembrandta i tych, które wyłaniają się z listów Pawła. Więc chciałbym was serdecznie zaprosić do wspólnego obserwowania tych dzieł. Kiedy miałem 20 lat, nie potrafiłem dostrzec piękna tych rzeczy. I mówię tu przede wszystkim o Bożym Słowie. No, wychowany w tej wspólnocie w jakiś sposób, to wiedziałem, że to jest dobre, wiedziałem, że to jest słuszne. Chciałem to poznawać, ale jakby ktoś mi powiedział, co w tym jest niezwykłego, co w tym jest pięknego, a takie pytania mi zadawano, umiałem odpowiedzieć. No ale to było swego rodzaju hasło, tak, że Bóg jest w moim życiu najważniejszy. Ale z czasem potrafiłem dostrzec piękno i unikalność Bożego Słowa. I cieszę się, że dzisiaj mogę to prezentować. Dzisiaj lubię obserwować i analizować istotę rzeczy. Kiedyś potrafiłem oceniać rzeczy tylko powierzchownie, tak samo Boże Słowo. Dzisiaj szukam coraz głębiej. Dzisiaj lubię to, co prawdziwe i realne, a mając 20 lat, to człowiek raczej lubi wyobrażenia o prawdzie. Coś tam usłyszał, czegoś tam się nauczył, jakoś sobie życie wyobraża, więc żyje ideami, marzeniami. Tydzień temu czytaliśmy tutaj na wykładzie końcówkę pierwszego rozdziału listu apostoła Pawła do Filipian i porównaliśmy postać apostoła Pawła, która się wyłania z tego listu, z obrazem Rembrandta, przedstawiającego apostoła Pawła w więzieniu. Dzisiaj pójdziemy trochę dalej. Kiedy Rembrandt malował obraz, który poznaliśmy tydzień temu, to jest apostoł Paweł, który siedzi w więzieniu, w lewej ręce ma pióro, to było charakterystyczne, dlatego że Rembrandt był leworęczny, mówiliśmy o tym tydzień temu. Obok niego są księgi, w rogu stoi miecz, który jest symbolem jego męczeńskiej śmierci. Kiedy Rembrandt malował ten obraz, miał zaledwie 21 lat. Czyli co on wiedział o życiu? To, co usłyszał, to, co wyczytał z Biblii, wiedział o Pawle. Ale to nie było jeszcze jego doświadczenie, to była jakaś wiedza. Wiele lat później powtarza ten temat, czyli znowu maluje apostoła Pawła, ale zrobił to w formie autoportretu, czyli wpisał tam samego siebie. Nie wiem, czy mamy te obrazy oba, żeby je wyświetlić. To jest obraz, który poznawaliśmy tydzień temu, przedstawia apostoła Pawła w więzieniu w Rzymie. Kiedy Rembrandt go maluje, ma 21 lat. Ten obraz powstaje 34 lata później. Rembrandt ma 55 lat. Jest to jego autoportret, ukazując siebie jako apostoła Pawła. I te obrazy znacząco się od siebie różnią. Kiedy patrzymy na autoportret, to mamy jedyną w swoim rodzaju okazję, by dostrzec zmiany, jakie zaszły w jego autorze. Między tymi obrazami jest 34 lata różnicy, to znaczy całe życie tak naprawdę Rembrandta. Może zastanawiacie się, dlaczego jego akurat obrazy? Dlaczego Rembrandt? On przedstawiał wiele biblijnych scen z Nowego Testamentu, ze Starego Testamentu, z nauczania Jezusa. Podobno egzemplarz Biblii, który posiadał, był zniszczony od częstego używania, kartkowania. On był tym zaciekawiony i sięgał po postaci z całej historii zbawienia. W Holandii, w której Rembrandt tworzył w tamtym czasie, dominował kalwinizm. Co to znaczy? To znaczy, że kościoły były odarte z jakiejkolwiek formy. Nie było tam świętych obrazów, nie było tam witraży. Więc taki obraz, jeżeli się pojawiał w tamtym kraju, nie był przedmiotem kultu religijnego, tak jak w innych krajach. Nikt przed tym obrazem nie klękał, nikt się do niego nie modlił. Więc kiedy Rembrandt maluje obraz, to maluje go w pewnym celu. Chce pokazać istotę. Rembrandt malując obrazy o tematyce biblijnej, rzadko robił to na zamówienie. Raczej robił coś innego. Kiedy malował obraz, chciał skonfrontować samego siebie z treścią fragmentu sceny Ewangelii. Jest to bardzo ciekawe, że on próbował połączyć swoje życie z tekstem. To jest coś, co może dzisiaj dla nas, dla naszej wspólnoty brzmi normalnie. Połączyć nasze życie z tym, co czytamy. Ujrzeć samego siebie w tekście, który czytamy. Przecież fragment listu Jakuba, który dobrze znamy, mówi, Jakuba 1, rozdział, werset 22. Wprowadzajcie zaś słowo w czyn, a nie bądźcie tylko słuchaczami oszukującymi samych siebie. Jeżeli bowiem ktoś przysłuchuje się tylko słowu, a nie wypełnia go, podobny jest do człowieka oglądającego w lustrze swe naturalne odbicie. Przyjrzał się sobie, odszedł, zaraz zapomniał, jakim był. Kto zaś pilnie rozważa doskonałe prawo, prawo wolności i wytrwa w nim, ten nie jest słuchaczem skłonnym do zapominania, ale wykonawcą dzieła. Wypełniając je, otrzyma błogosławieństwo. I to jest niezwykłe, że w tamtych czasach Rembrandt próbuje zastosować prawdę Bożego Słowa do swojego życia. Jakub mówi tutaj o lustrze, że kiedy przysłuchujemy się Słowu, jest to szansa, żeby dostrzec prawdę o sobie. No i autoportret jest dokładnie lustrzanym odbiciem życia apostoła Pawła. Rembrandt dostrzega tam swoje życie. I dzisiaj my też patrzymy w ten obraz, który w pewnym sensie ma funkcję zwierciadła. Co ciekawe, to miejsce, w którym teraz jesteśmy i ta chwila, w pewnym sensie przypomina to, co robił Rembrandt, czyli jest skrzyżowaniem. Z jednej strony przelatuje przez to miejsce życie ludzi, w jakimś momencie ich życia, ich tygodnia, a z drugiej strony przelatuje tędy Boże Słowo, na które jesteśmy otwarci. I te dwie rzeczy się krzyżują. I jest to niezwykła okazja, żeby dostrzec prawdę i doświadczyć zmiany. Rembrandt potrafił tą prawdę utrwalić nie tylko dla siebie, ale też, jak widać, dla następnych pokoleń. Skąd w ogóle wiadomo, że Rembrandt przedstawia się jako apostoł Paweł? W 1919 roku Friedrich Degener, historyk sztuki i dyrektor Rijksmuseum w Amsterdamie, gdzie ten obraz wisi, ze względu na to, że na obrazie pojawiają się pewne atrybuty apostoła Pawła, których tutaj nie dostrzegamy, ale są to oczywiście zwoje z tekstem biblijnym i miecz, który symbolizuje jego męczeńską śmierć, przyjął ideę, że Rembrandt ukazuje się jako apostoł Paweł. I ta interpretacja oczywiście została przez wszystkich przyjęta. Więc tamten człowiek założył, że Rembrandt wpisuje samego siebie w postać Pawła. Kiedy porównuję ten obraz z tym, który porównywaliśmy tydzień temu, który oglądaliśmy tydzień temu, bardziej mi się podoba ten. Dlaczego? Czy jest ładniejszy? Zdecydowanie nie. Ale jest bardziej prawdziwy. Rembrandt, malując pierwszy obraz, ma 21 lat, malując drugi, ma 55. Pierwszy jest sumą jego wyobrażeń, wiedzy. Drugi jest już sumą jego życiowego doświadczenia. Więc można by powiedzieć, że ten przypomina teorię, a ten przypomina prawdziwe życie. Pierwszy obraz był próbą uchwycenia czegoś, czego Rembrandt nie widział, czego do końca nie rozumiał. Czytał o apostole Pawle, ale jako młody człowiek nie doświadczył jeszcze żadnych rzeczy, których doświadczył apostoł. Malując później autoportret, jego życie było bliższe prawdy apostoła Pawła. Na tym obrazie widać prawdę wielu lat życia, skrzyżowaną z prawdami biblijnymi. I dzisiaj spróbujemy zrobić to samo, czyli skrzyżować prawdę Bożego Słowa z naszym życiem. Zaczniemy od fragmentu apostoła Pawła z listu do Filipian. Popatrzmy, trzeci rozdział, dwa wybrane wersety. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale jedno, to jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie. Gdzie apostoł Paweł przebywa, pisząc te słowa? Mówi o tutaj, że pędzi gdzieś, pędzi ku mecie, którą Bóg mu wyznaczył. Gdzie on przebywa, pisząc te słowa? Oczywiście w więzieniu. Na obrazie, który widzimy, pierwotnie sylwetka znajdowała się na tle okna, co nasuwało od razu skojarzenia ze sceną uwięzienia apostoła Pawła, którą przedstawiał pierwszy obraz. Podczas prac konserwatorskich w 1990 roku odkryto, że pierwotnie ten w tle tego autoportretu było okno, takie samo jak było na pierwszym obrazie, które przedstawiało uwięzienie apostoła Pawła. Więc nie ulega już wątpliwości, że na tym autoportrecie jest apostoł Paweł i jest w więzieniu. Więc apostoł Paweł, pisząc te słowa, przebywa w więzieniu. Jest już starszym człowiekiem, ma około 55 lat, może więcej. Jest mocno doświadczony przez życie. Jest już po pierwszej rozprawie, która była dla niego bardzo ciężka, dlatego że był w niej zupełnie sam. Żaden z jego przyjaciół i współpracowników nie stanął przy pierwszej rozprawie przy nim. Pisze też do swojego przyjaciela i ucznia w drugim liście do Tymoteusza, że jego przeciwnik wyrządził mu wiele zła. Więc apostoł Paweł jest takim poturbowanym człowiekiem, w pewnym sensie zmęczonym starcem. Jak myślicie, o czym taki człowiek myśli, kiedy siedzi w więzieniu? O czym może myśleć w takiej sytuacji? Dzisiaj po ludziach w takiej sytuacji spodziewamy się dwóch rzeczy. Albo narzekania, jak to wszystko się popsuło. Albo obwiniania innych za sytuację, w jakiej są. Czyli spodziewamy się, że ktoś będzie narzekał. Jeżeli nie na swój los, to na innych ludzi, na wrogów i tak dalej. Człowiek, żeby poradzić sobie w takiej sytuacji, no tak reaguje. Co ciekawe, mamy jednak przykłady w Biblii ludzi, którzy reagowali zupełnie inaczej. I dla nas to jest niezwykły obraz człowieka, który potrafi sobie poradzić w bardzo trudnych sytuacjach. Apostoł Paweł mógł myśleć negatywnie o wszystkim. Albo mógł rozpamiętywać przeszłość, kiedy było wspaniale, kiedy podróżował, kiedy był wolnym człowiekiem, kiedy mógł robić to, do czego był powołany, czy to, na co miał ochotę. Ale apostoł Paweł tego nie robi i nie znajdziemy nigdzie w jego listach śladu takiego myślenia. Dlaczego? Dlatego, że tego typu myślenie jest pułapką. Apostoł Paweł sam nie chciał dać się złapać w pułapkę. Dlatego, zauważcie, on pisze, druga linijka, zapominając o tym, co za mną, wytężam siły ku temu, co przede mną. Apostoł Paweł zapomina o tym, co było. To nie jest dobry przedmiot na rozmyślanie w tym miejscu, w jakim jest. I w tym miejscu prawda Bożego Słowa zaczyna przeplatać się z naszym życiem. Bo obraz wyłaniający się z tekstu, a także ten, który wyłania się z obrazu, można by zatytułować: jak sobie poradzić w najtrudniejszych sytuacjach? Gdzie szukać siły, by pójść dalej? A siłą, która chce nas złapać w swoje sidła, jest co? Jest między innymi nasza przeszłość. Apostoł Paweł nie dał się złapać w tą pułapkę, więc jak sobie poradził? Nie stał się człowiekiem pełnym żalu, a tak byśmy się spodziewali, że człowiek, który po tak wspaniałym życiu trafia za kratki, będzie pełen żalu. Nie widać tego po nim. Jak sobie poradził? Popatrzmy na fragment listu, który pisze do swojego ucznia i przyjaciela Tymoteusza. W pierwszej mojej obronie nikt przy mnie nie stanął, ale mnie wszyscy opuścili. Niech im to będzie, nie będzie policzone. Natomiast Pan stanął przy mnie i wzmocnił mnie, żeby się przeze mnie dopełniło ogłoszenie Ewangelii i żeby wszystkie narody je posłyszały. Wyrwany też zostałem z paszczy lwa. Apostoł Paweł mógł w więzieniu myśleć o tym, co było. Mógł wspominać dobre rzeczy albo żalić się na to, co było nie tak. Mógł powiedzieć, opuścili mnie, jak zwykle, ci ludzie są tacy sami zawsze, ale nie widzimy tego. Mówi, niech im to nie będzie policzone. Stało się, ale to nie ma dla mnie znaczenia. To, co było, zapominam. Apostoł Paweł nie da się złapać w pułapkę, która jest zastawiona na każdego człowieka. Jak sobie poradził z tym problemem? Czytamy, że Pan stanął przy mnie, mówi apostoł, czyli poradził sobie z tym problemem, będąc blisko Boga. Apostoł Paweł przez swoją relację z Chrystusem wie, że przed nim jest, czeka go coś dobrego. Zresztą mówi o tym w innym liście, zobaczmy. 2 Koryntian 5,17. Jeśli więc ktoś pozostaje w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. To, co dawne minęło, oto wszystko stało się nowe. I to jest niezwykła obietnica. Przekracza ona nasze ludzkie możliwości. Dzięki relacji z Chrystusem, czyli przez wiarę, człowiek może doświadczyć tego, że to, co było, nie ma wpływu na to, co jest teraz i na to, co będzie. Człowiek przez więź z Chrystusem zostawia przeszłość i potrafi nawet zapomnieć o tym, co było. Dzisiaj mamy taką tendencję w naszej kulturze, że raczej się przywołuje te rzeczy, które były, tak? Czyli powiedzmy, jakiś specjalista chce ci pomóc, to każe ci przypomnieć sobie krzywdy, które ci zrobili rodzice czy dziadkowie. I mówią, wszystkie twoje problemy to jest przez to, co oni zrobili, przez ich błędy. Jest to zupełnie niezgodne z Bożym sposobem myślenia. Przez więź z Chrystusem wszystko staje się nowe. To, co było wcześniej, nie ma, nie musi mieć znaczenia. Chcemy sobie poradzić z różnymi problemami w życiu i każdy z nas się z czymś zmaga. Niektóre z tych rzeczy są zakorzenione w naszej przeszłości. Przykład apostoła Pawła pokazuje, że można być od tego wolnym, można zamknąć ten rozdział, można do tego już nie wracać. Można sobie z tym poradzić. 2 tygodnie temu podczas wyjazdu młodzieżowego słyszeliśmy historię osób, które się nawróciły. Jedna z tych historii mówiła o nienawiści do własnego ojca. Jak sobie z tym poradzić? Osoba, która nienawidzi własnego ojca, bo ten człowiek zrobił wiele krzywdzących rzeczy względem najbliższych. To świadectwo mówiło, że ta osoba wymazała, zapomniała jego winy. Nienawiść zamieniła się nawet w życzliwość. I to nie jest jedyna historia z naszej wspólnoty o tym, że Bóg coś takiego potrafi zrobić. Rzeczy, z którymi człowiek sobie już nie radzi, bo to jest silniejsze od niego, Bóg potrafi zabrać. I dzisiaj ta osoba jest wolna od tych emocji, od tego myślenia. Bo bliska relacja z Jezusem sprawia, że radzimy sobie z problemami. Także z problemami przeszłości, ale nie tylko. Pamiętam ostatnie lata życia mojego dziadka, Włodzimierza. On ostatnie lata życia był chory. Nie pamiętam, żeby narzekał na swój los. Pamiętam, że o 3 rano się budził, miał astmę, więc spał w kuchni, żeby nam nie przeszkadzać. ale nie pamiętam, żeby narzekał. Za to pamiętam, że prosił mnie albo mojego brata, żebyśmy mu czytali fragment książki, która była zatytułowana Strumienie wody żywej na pustyni. Była to książka, która mówiła o obietnicach Boga dla człowieka. Więc dziadek życiowo, jak patrzył wokół i widział już swoje ciało, miał ponad 80 lat, no to była taka pustynia, tak? Bo już nie dało się cieszyć życiem w taki naturalny sposób. Raczej to była taka męczarnia. Więc jak sobie poradził z tym problemem? Czy stał się zgorzkniałym starcem, który narzekał na to, jak jest? Nikt z nas tego nie widział. Bo bliska relacja z Bogiem może odmienić życie człowieka, że radzi sobie z problemami ogromnej skali. Kiedy Rembrandt malował, jak patrzycie na ten obraz, to nie widzimy tutaj jakiegoś wielu pozytywnych rzeczy, prawda? Ten obraz nawet nie jest ładny. Osoba na nim przedstawiona nie jest piękna. Jakbyście malowali swój autoportret, co byście zrobili inaczej? Prawdopodobnie wszystko. Nie potrzebujemy przykładów ludzi sukcesu, którzy nigdy nie musieli radzić sobie z problemami na tym świecie, bo na co nam taki przykład? Na co nam wzór ludzi, którym się zawsze udaje? Po co to jest taki przykład? To nie jest prawda. Może Rembrandt wcześniej w jego dziełach widać takie idealistyczne myślenie o życiu, o człowieku. Widać piękne twarze, widać ludzi sukcesu. Tylko, że to nie jest prawda o życiu. I takie przykłady nam nie są potrzebne, bo do czego one służą? Żeby nas utwierdzić w błędnym przekonaniu, że życie jest łatwe, gładkie i kolorowe, zawsze będziesz młody i piękny? Artysta ma za zadanie pokazywać prawdę o życiu. Dlatego poznajemy obraz, który namalował u schyłku swojego życia. Wtedy wiedział o wiele więcej o tym, jak wygląda człowiek i jego życie, niż mając 21 lat. Idąc krakowskim przedmieściem, obok mnie szedł jeden z moich przyjaciół i widząc tych samych młodych ludzi, którzy prawie biegli, tacy szczęśliwi, powiedział do mnie: szkoda, że kiedy byłem w ich wieku, nie miałem czasu tak żyć. Ciężka praca, szybko zacząłem pracę, szybko pojawiły się dzieci. No i nie miałem takiej swobody jak ci ludzie. Od razu zareagowałem. Jest to pułapka myślenia. Patrzę wstecz. O, mogło być inaczej. To, co było, nie ma już żadnego znaczenia. Więc pomogłem mojemu przyjacielowi wyjść z tej pułapki. Bo to jest świetna okazja, żeby nauczyć się myśleć tak, jak Bóg myśli. To, co było, nie ma znaczenia. Dla nas szczególnie. Bo nawet krzywdy i złe rzeczy, które się działy w naszym życiu, mogą być odcięte, możemy być wolni od tego. Więc pomogłem mojemu przyjacielowi, by zamiast żyć żalem, jak to mogło być wspaniale, by skupił się na tym, o czym mówi apostoł Paweł, że teraz skupiam się na tym, co mnie czeka. Na biegu, na mecie, do której zmierzam. Następnego dnia ten człowiek dostrzegł wielką rzecz, czy wielkie zadanie, które powinien zrobić przez najbliższe lata. I nagle to, co było, i ta młodzież, i to wszystko takie idealistycznie piękne, przestało mieć jakiekolwiek znaczenie, bo jego oczy dostrzegły coś, co ma wykonać. Zadanie godne temu, żeby poświęcić mu 10 lat swojego życia. I w tym wszystkim jest o wiele więcej radości i satysfakcji, niż mieli ci młodzi ludzie, których mijaliśmy. I do tego jest prawdziwe, bo nie jest chwilową emocją, że ja jestem w fajnym miejscu, w fajnym czasie, otoczony fajnymi ludźmi, bo dobrze wiemy, jak to szybko wszystko przemija. I mój przyjaciel zaczął biec, zobaczył cel i mówi: wiem, co mam robić, zaczynam. Rembrandt, też tak wyglądało jego życie, on biegł. Jako malarz też nigdy się nie zatrzymał. W pewnym czasie wyprzedził swoje czasy, swoją epokę. W czasach Rembrandta przykładano wielką wagę do właściwego zrealizowania tematu. To znaczy, zakładano, że dobry obraz na przykład ma wszystkie szczegóły dopracowane, a jak popatrzysz na jego strukturę pod kątem, to on jest idealnie gładki. I pierwszy obraz Rembrandta, znaczy pierwszy, ten przedstawiający Pawła w więzieniu, był taki. Tam była dbałość o każdy detal. Struktura była zupełnie gładka. A jego obraz, który namalował mając 55 lat, niektórzy mówili, że on zamiast pędzla używał, jak to się to nazywa, do rzucania cementu? Szpachelki czy czegoś takiego, tak? Kielni, że używał kielni. Że rysując swoją szatę, to walnął kielnią jakąś farbę i tyle. Sposób, w jaki on malował pod koniec życia, nie wynikał z tego, że był leniwy albo że chciał coś zrobić byle jak. Raczej pokazał, że coś przewartościował. Że tak naprawdę to nie ma znaczenia. Że jego wygląd tak naprawdę nie ma znaczenia. On kończy swoje życie i wysyła na następnych pokoleń pewne świadectwo, co ma znaczenie, a co nie. Kiedy zaczynał, dbał o detale, dbał o to, żeby wszystko było piękne, idealistyczne, ale pod koniec mówi, to jest nieprawda o życiu człowieka. Rembrandt miał bardzo trudne życie. Jest dla nas jednym z tych świadectw, że da się sobie z problemami poradzić. Tak jak mój dziadek radził sobie ze swoją starością, chorobą, miał na to sposób. Apostoł Paweł, kiedy był już słaby i sam stał wobec swojego wroga, też sobie poradził. Rembrandt też. Nie są nam potrzebne przykłady ludzi, u których się nic nie dzieje, tylko ich życie jest po prostu jak prosta, płaska droga. Urodzili się i umarli. Nie mamy co powiedzieć. To nie są przykłady dla nas. To są dla nas przykłady, te, które miały najwięcej kłopotów, ale sobie poradziły. Obraz, który widzimy, powstał u schyłku życia artysty. Niedługo po śmierci jego 30-letniego syna Tytusa. I zastanawiamy się, jak on to przeżył. Widzimy, że przeżył. A może nie wiemy, że wcześniej, kilkanaście lat wcześniej, stracił trójkę dzieci, które zachorowały. Stracił żonę, która zachorowała. Jego życie było pełne bólu i on zamiast zamknąć się sam w sobie i nie zwracać uwagi na resztę ludzi, na ten świat, który pozostał, on po tych wszystkich trudnych wydarzeniach, została mu jedna 15-letnia córka, po tych wszystkich wydarzeniach on robi kolejny krok w swojej drodze czy misji, jako było malowanie. Rembrandt był też bankrutem. Przestał przywiązywać wagę do rzeczy materialnych. Zaniedbywał zamówienia na obrazy i tak dalej. Bo on zrozumiał, co w życiu ma znaczenie, a co nie. Kto jak nie on miał pokusę, żeby jego przeszłość zdominowała jego życie? Już śmierć jednego dziecka wystarczy, żeby człowiek na resztę życia pogrążył się w bólu, żeby nie zauważył tych, którzy pozostali, żeby stracił z oczu cel swojego życia, a co dopiero śmierć tylu dzieci i bliskich. Więc jeżeli potrzebne są nam przykłady, to takie, jak sobie poradzili z trudnościami. Jedyne, na co mamy wpływ, to na to, co będzie. To, co było, już nie ma znaczenia. A co będzie? Nie wiadomo. U niektórych płaska, prosta droga aż do śmierci. U niektórych będzie dużo zakrętów, wybojów i wiele trudności. I to nie my decydujemy, jak to będzie wyglądało. Ale mamy świadectwa osób, które radziły sobie z większymi problemami niż nasze dzisiaj. Kiedy patrzymy na ten obraz, widzimy człowieka, który wiele przeżył, ale też człowieka, który zgadza się na to, co się stało. To nie jest człowiek zbuntowany, To nie jest człowiek, który nienawidzi Boga, bo Bóg dopuścił aż takie trudności. Nie widać tego w tym obrazie. Widzimy człowieka, który jest tym zmęczony, który wiele za to zapłacił, ale sobie poradził. Kiedy przyglądałem się po raz pierwszy temu dziełu, to zaskoczyło mnie to, że Rembrandt nie zamierza nikogo czarować tym, kim jest, albo tym, kim nie jest. Kiedyś on rysował, malował samego siebie, na przykład małego przy wielkiej sztaludze, bo chciał pokazać, że jest tak niewielki względem sztuki. To było wszystko pełne idei. A tutaj on pokazuje człowieka takim, jakim człowiek jest. Młody człowiek jeszcze wierzy w to, że wszystko jest piękne, gładkie i cudowne. Ale świadectwo młodego człowieka nie ma żadnego znaczenia, bo on nie wie, jakie jest życie. Rembrandt wiedział. Autoportret, namaluj samego siebie. Rembrandt maluje bulwiasty nos. Opadające policzki. Unosi do góry brwi, przez to zmarszczki na jego czole są bardziej widoczne. Co tym pokazuje? Że w pewnym momencie w życiu nie ma już żadnego znaczenia, jak wyglądasz. Malarz nawet nie pomija tutaj worków pod oczami. On się nie wstydzi tego, jakim jest człowiek. Część swojego życia przeżył, udając, ładnie się ubierając. Na innych obrazach przedstawiał się jako piękna osoba. A teraz, mając 55 lat, malując własny autoportret, mówi, te rzeczy nie mają znaczenia, a jeszcze mniejsze znaczenie ma to, co wy sobie pomyślicie o mnie, patrząc na moją twarz. Jakbyś stracił 4 dzieci, to na pewno przestaje mieć dla ciebie znaczenie, jak wyglądasz, albo co o tobie powiedzą inni. Ale takich przykładów potrzebujemy, bo żyjemy w świecie, gdzie wszystkim się wydaje, że ich życie to prosta droga bez zakrętów, wybojów i od teraz do śmierci. Że ich uroda i młodość pozostaną wieczne. Z pewnością większość młodych ludzi, których mijałem na krakowskim przedmieściu, tak myślały. Dlatego im nie zazdrościłem, bo to wszystko nieprawda. Apostoł Paweł poradził sobie w bardzo trudnej sytuacji. Był w więzieniu, nie miał przyjaciół, szukał bliskości z Chrystusem. Biegł do końca. Mój dziadek tak samo. Życie nie było przyjemne, ale dobiegł do mety godnie, szukając bliskości z Chrystusem. W tym obrazie, który widzimy, nie ma prawie nic pozytywnego, oprócz tego, co ten człowiek trzyma w rękach i oprócz jego oczu, które patrzą wprost na nas. Tak jakby te oczy przed chwilą oderwał od tekstu, który czytał. Bo on wcale nie stracił wszystkiego. On patrzy z nadzieją na to, co go czeka, to, co Bóg mu przygotował. Nie wiem, jak dzisiaj wygląda twoje życie, czy przypomina prostą, czy trudną drogę. Nieważne. Ważne, że mamy przykłady ludzi, którzy pokazali, czym jest życie, jak wygląda i jak sobie w nim radzić. I nie poradzili sobie dzięki swojej przebojowości. Rembrandt w tym obrazie wpisuje wszystko, tylko nie przebojowość własną. Że on teraz stanie sam o własnych siłach i pójdzie dalej, bo wierzy w samego siebie. Nie ma tego na tym obrazie. Ten obraz jest pogardą dla takiego myślenia. Bo takie myślenie to jest jedno wielkie kłamstwo. Człowiek nie ma takiej siły, tak jak nie ma siły bezinteresownie wybaczyć swojemu ojcu, który zrobił wiele krzywd. Więc Rembrandt pokazuje człowieka, jakim jest, ale pokazuje też, że istnieje ktoś, kto może mu pomóc przejść nawet największe trudności. Więc jeżeli ty dzisiaj jesteś na tej drodze, nie wiem, czy jest lekka, czy nie, masz przykłady, na które możesz patrzeć. Na pierwszym obrazie sprzed tygodnia apostoł Paweł patrzył gdzieś w dal. Mówiliśmy o tym. Na tym patrzy prosto w nasze oczy, tak jakby chciał nam zadać pytanie. Albo nas ostrzec. Jeżeli przyjdą problemy, jakie wielkie by nie były, to pamiętaj mój przykład. Straciłem niemal wszystko, a potrafiłem sobie z tym poradzić. W jaki sposób? Szukając bliskiej relacji z Chrystusem. Więc chcę was dzisiaj nas zostawić z pytaniem, gdzie prawda Bożego Słowa zawarta w tym liście krzyżuje się z twoim życiem? Z czym musisz sobie poradzić? Jak to zrobić? A może dalej wierzysz w to, w co wierzą młodzi ludzie, że życie to prosta, bez problemów. W relacji z Bogiem znajdujemy to, co trzeba, by przetrwać najtrudniejsze chwile, zapomnieć wszystkie złe rzeczy, krzywdy, które nam wyrządzono. Jest to dla nas szansa. Możemy z niej skorzystać. Dziękuję.